a gościem, i to osobiście przyszedł do studia przy krakowskim Przedmieściu 79. Nie wiem, czy nie po raz pierwszy, jest Bronisław Wilcztejn.
Po raz pierwszy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Widok z balkonu na Zamek Królewski, Plac Zamkowy, już się udało zobaczyć?
Tak, tak, no imponujący. No. Znamy ten widok, no ale tutaj z radia dodatkowo.
Tak, to jest najładniejsza z tych siedzib radia, w których gościliśmy przez ostatnie już 13, a właściwie już 14 rok upływa, odkąd powstało Radio Wnet, ale nie o Radiu Wnet będziemy rozmawiać, tylko o tym, co się dzieje w polityce. Jednym okiem patrzymy na Brukselę, drugim okiem na Kijów. Co by się stało, gdyby Rosjanie wygrali wojnę na Ukrainie?
No wolę sobie nie wyobrażać. To jakoś, no, to katastrofalna sytuacja byłaby zupełnie dla nas, bo to byłby istotny element odtworzenia Imperium Rosyjskiego. A co więcej, można przypuszczać, że zostałoby to chętnie zaakceptowane przez dominujące siły Unii Europejskiej, czyli głównie Niemcy, ale również Francję. Tam jest niby ten tandem rządzący Unią Europejską, to jest niemiecko-francuski, ale tam jest wyraźna, spora nierównowaga wpływów i możliwości, potencjałów. I oni bardzo mocno jednak są nastawieni na to, żeby uniezależnić się od Stanów Zjednoczonych. Oni zresztą, to jest bardzo charakterystyczne, że ich dyplomaci nie używają słów właśnie Zachód, nie używają wspólnota atlantycka, tego nie używają, prawda? Oni chcą się uniezależnić od Stanów Zjednoczonych i rozgrywać taką swoją mocarstwową rolę. No to głównie Niemcy, ale Francuzom też się wydaje, to są te sny de Gaulle'a i te sny o tej dawnej potędze, zupełnie takie urojone sny. Znaczy nie sny są urojone, tylko to, co se sny podpowiadają, jest urojone. I no więc oni chętnie by się porozumieli z Rosją. Te kraje tutaj pomiędzy Niemcami a Rosją, tak jak Polska i inne, to ich tak średnio interesują, by się zostałyby sfinlandyzowane w sensie politycznym, stałyby się w sensie gospodarczym czymś w rodzaju takiej neokolonii niemieckiej, do czego dąży ta, nie tylko do niemiecko-francuskiej czy też zachodnioeuropejskiej. I ta Unia Europejska stałaby się takim tworem politycznym, już takim jednolitym, zarządzanym z Berlina, Paryża, no i do pewnego stopnia Brukseli.
Czyli w gruncie rzeczy nie dajesz wiary temu, że Berlin zmienił swoją strategię, naprawdę zmienił swoją strategię i teraz z pełną mocą i pełną parą popiera ukraiński wysiłek, żeby wyrzucić Rosjan z terytorium Ukrainy.
No, chciałbym zobaczyć jakieś fakty, które dowody tego typu działania, a ciągle ich nie widzę. Widzę wręcz przeciwne działania. To znaczy są symboliczna pomoc ze strony Niemiec i Francji dla Ukrainy, ale to naprawdę jest symboliczna pomoc. Widzę blokowanie sankcji, widzę blokowanie nawet pomocy większej ze strony, na paru poziomach, ze strony militarnej, zarówno ze strony Unii Europejskiej, jak i całego NATO poprzez Niemcy. To cały czas mamy do czynienia z taką obstrukcją, która tam się dzieje. No a więc tutaj nic takiego nie widzimy. No jest coś takiego, że oczywiście deklarowane publiczne wartości muszą mieć jednak jakiś odzew w działaniach. Jest tak, że społeczeństwo niemieckie ciągle jeszcze jest, prawda, pod wrażeniem, jest oburzone tym atakiem. W związku z tym trzeba wykonać różne gesty, trzeba potępiać. Zresztą ja przypominam, że Angela Merkel po wkroczeniu, zajęciu Krymu przez Rosję i zaatakowaniu Ukrainy w Donbasie i Ługańsku też wyrażała oburzenie, stworzono układ ten normandzki, prawda, a jednocześnie zwiększano, intensyfikowano współpracę z Rosją, więc to powinniśmy patrzeć na to, co się naprawdę dzieje, a nie deklaracje.
Patrzymy na to, co się dzieje i słuchamy tego, co mówią politycy. Wczoraj przemówił przemówił Putin, który stwierdził, no, że złożył taką propozycję, w jaki sposób należy, chce Rosja unormować stosunki z Zachodem i między innymi o tej finlandyzacji powiedział, bo te propozycje złożone w grudniu, z tego co pamiętam, dotyczyły wycofania NATO z byłego obszaru władania Związku Sowieckiego.
No tak, to dokładnie o to przecież chodzi. Przecież cały czas słyszymy, że NATO zagraża Rosji. No prawie nigdy dotąd NATO nie zaatakowało Rosji, ani żadnych tam związanych z nią krajów, ani... Ale no to słyszymy, to jest stałe. Jeżeli jest coś niezależnego, co graniczy z Rosją, to zagraża Rosję. Rosja musi mieć podporządkowane ze sobą swoją zagranicę, którą powoli przekształca zresztą te tereny zagraniczne w swoje własne tereny i uzależnia kolejne, znaczy i pacyfikuje kolejne tereny. No to jest taka stara metoda rosyjska od księstwa moskiewskiego funkcjonującego, prawda, można liczyć od XV wieku. W każdym razie tutaj to jest stała strategia i deklarowana oficjalnie przez Rosję. Dawne tereny Związku Sowieckiego mają zostać zinkorporowane z powrotem, no tak jak Ukraina. To nie musi być tak bezpośrednio, to znaczy Ukraina nie musi być włączona, byle miała władzę, która taką jak Janukowicz, która byłaby absolutnie podporządkowana Moskwie. Natomiast te tereny, które były zależne od Rosji, to mają być de facto zależne, acz może nie tak ostentacyjne, właśnie na zasadzie Finlandii w czasach komunistycznych, czyli nie mogą prowadzić niezależnej polityki zagranicznej, a wewnętrznie do pewnego stopnia mogą się organizować.
Jak słuchamy tych wszystkich deklaracji, które płyną z Moskwy, to widzimy świat do góry nogami przedstawiany, tak? Bo agresorem w wystąpieniu Putina wczoraj był Zachód, wszystkiemu winny był Zachód, to Rosja jest tym krajem, który się broni. Zresztą od początku wojny Putin mówi tak, my chcemy zatrzymać ludobójstwo, tak? To było jedno z jego haseł. Ale to odwrócenie pojęć też widać, przewrócenie świata do góry nogami też widać w polskiej polityce. Na przykład mowa o tym, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią prorosyjską. Zauważyłeś taką tendencję i taką nutę w wypowiedziach polityków opozycji?
No nie tylko w wypowiedziach polityków opozycji, bardzo szeroko rozumiany, bo medialne opozycji również. Ale ten świat odwrócony, to ja tak powiem, nie wiem, czy się czym chwalić, od ponad 30 lat mówię, że żyjemy w świecie odwróconym, gdzie pojęciom nadaje się odwrotny sens. I to w całym świecie zachodnim. I to w takim wymiarze politycznym, wymiarze ideowym. Ale jeżeli wracamy do wymiaru politycznego, no to jest charakterystyczne. Ta propaganda dominuje ze strony tej totalnej opozycji, czy ze strony Unii Europejskiej, czy ze strony, prawda, establishmentu zachodniego, w ogóle się nie liczy z faktami, prawda? I oskarżanie PiS-u o to, że kto jest najbardziej antyrosyjskim ugrupowaniem, w tym sensie antyrosyjskim, że rewindykujemy polską niepodległość i wskazującym zagrożenie ze strony Rosji w momencie, kiedy wszyscy inni mówili, że to żadne zagrożenie, to począwszy od Lecha Kaczyńskiego, prezydenta, który bardzo mocno to eksponował, ale później, od kiedy PiS zdobył władzę w 2015 roku, to jest ewidentne. Zresztą to się znowu przekłada na fakty. Co zrobił z polskim potencjałem militarnym Tusk, czyli Platforma Obywatelska. No de facto dokonał likwidacji polskiej armii, bo przejście, no jeżeli byśmy oglądali przechodzenie na zawodostwo zachodnich krajów, państw, no to był proces bardzo długotrwały. Natomiast w Polsce zrobiono to tak, na zasadzie rąbnięcia, czyli po prostu zlikwidowano pobór, zlikwidowano obowiązek wojskowy, nie mając właściwie nic w zamian. I mało tego, to było politycznie motywowane do tego stopnia, że Tusk czasami mówił oficjalnie, że przecież myśmy to zrobili, bo Polacy nie chcieli iść do wojska. Młodzi Polacy, no to młodzi Polacy powinni nas głosować, bo myśmy to zrobili. Więc sprawa jest na tyle oczywista, A jednocześnie słyszymy, że to jest, że to wszystko, że tutaj to PiS jest prorosyjski. I jeżeli PiS działa przeciwko obecnie, przeciwko agresji rosyjskiej i przeciwko imperialnym tendencjom, to po to, żeby się zamaskować. Jeżeli doprowadzi do tego, że Rosja zostanie pokonana, to okazuje się, że dopiero się najbardziej głęboko zamaskował i że jest najgłębszym sojusznikiem Rosji.
Ale taka... bym powiedział, takie oczywiste odwrócenie pojęć. Dlaczego jest używane i dlaczego jest wiara w to, że ktoś w to uwierzy?
Bo wierzą. Bo niestety zostało w Polsce wytworzona na zasadzie jednak takiego bombardowania środków opiniotwórczych, nie tylko mediów, ale mediów głównie, została wytworzona nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego i wszystkiego, co się z tym wiąże. I u bardzo wielu ludzi to jest po prostu odruch. To, co jest związane z Prawem i Sprawiedliwością, jest złe. A więc jeżeli wszystko, co złe, to Prawo i Sprawiedliwość, to widzimy po tych zachowaniach takich psychopatów rozmaitych, bo wprawdzie można powiedzieć, no psychopaci mają to do siebie, że nie są normalni, tylko że oni są też stymulowani przez dominujące, prawda, trendy. I, a więc ta nienawiść, ona była badana. Pamiętam, że Uniwersytet Warszawski zbadał, to bardzo ciekawe było, postawy. I to Uniwersytet Warszawski, o którym można oskarżyć o wszystko, ale z pewnością nie o propisowskość. No i tam stwierdzono, że jednak dużo większa agresja, bez porównania większa agresja jest ze strony zwolenników Platformy Obywatelskiej, czy też szerzej totalnej opozycji wobec PiSu, niż odwrotnie, niż ze strony prawicy wobec tamtej drugiej strony. Chodzi o to, żeby zostać, żeby zniszczyć. To jest niestety ta strategia, którą stosuje się na Zachodzie, zniszczyć debatę, zniszczyć dialog, sprowadzić społeczeństwo do roli takiego plemion walczących ze sobą, a ponieważ my mamy większą, my mamy przewagę w ośrodkach opiniotwórczych, we wszystkich środkach materialnych i wszelkich innych, to my będziemy, to daje nam przewagę, ponieważ my jesteśmy w stanie większe siły rzucić i zmobilizować większą część społeczeństwa przeciwko tym kontestatorom, prawda? Przedstawić się jako faszystów, nazistów, nie wiadomo kogo. Zresztą charakterystyczne, bo to również to samo odwrócenie widzimy u Putina, bo przecież Putin też stwierdza, że on walczy z nazistami na Ukrainie, prawda? A my ciągle słyszymy, że jeżeli ktoś nie zgadza się z dominującym w tej chwili establishmentem na Zachodzie, nie zgadza się z dominującą ideologią, to właściwie na zasadzie równy pochyły staje się faszystą.
Na pewno doświadczyłeś takiego zdarzenia, w którym nieważne było dla kogoś, z kim rozmawiałeś, nieważne było, co mówisz, nieważne były argumenty, tylko ważna była ta pieczątka pod tytułem, no to pisowiec jest przecież, nie warto z nim rozmawiać. Doświadczyłeś takiego?
Oczywiście.
I to jest...
To pamiętam, jeden z takich koryfeuszy, jeden z pierwszych, który to wprowadził, to był Stefan Niesiołowski, który od razu każdego krytyka mówił, pisowski propagandista. Zamiast odpowiedzi, pojawiają się jakieś argumenty, prawda? Pojawia się jakiś na przykład krytyka, argument. Odpowiedzią jest pisowska propaganda. I to jest, wtedy nie trzeba odpowiadać, bo to jest pisowska propaganda. Ale ja się z tym spotkałem również, że tak powiem, tak przypadkowo u ludzi spotykanych, nieznajomych, którzy czasami mnie atakują, rozpoznają i atakują. I słownie, dotąd fizycznie mi się nie zdarzyło, ale słownie mnie atakują i ja próbuję wtedy wdać się w rozmowę. I to jest bardzo charakterystyczne. Mówię, dobrze, no pan mówi, że bzdury, mówię coś takiego, to proszę mnie wykazać te bzdury. Proszę wykazać. I wtedy mam do czynienia z tym takim, taką konfuzją, no bo nie ma... I zwykle wtedy następuje taki moment tej konfuzji, a potem taki atak, wy powinniście siedzieć i się cały ten rejestr leci oczywiście tam racjonalnych argumentów.
Czyli w gruncie rzeczy zabieg zamykania w takiej klatce, żeby nie było dyskusji, się powiódł. Czy istnieje taka siła i taka możliwość? Patrzymy na media, patrzymy na rozmaite środki przekazu, czy rozmaite rozmowy, żeby to rozbić, żeby powiedzieć, dobrze, nie mówmy i nie przyklejajmy łatek, tylko spotkajmy się i zacznijmy normalnie rozmawiać. Czy to jest jeszcze możliwe?
Ja myślę, że to jest możliwe, ale to się musi dokonać poprzez politykę. Jeżeli na przykład PiS zostałby dłużej przy władzy, okazałoby się, że to nie jest przypadek losowy, katastrofa, nie wiadomo co, to ludzie zaczęliby to jednak traktować w pewnym momencie jako pewną oczywistą daną, a jeżeli to jest coś oczywistego, no to wtedy otwiera się perspektywa zastanowienia nad tym. To musiałoby dotyczyć również zachodniej Europy. Takie partie jak na przykład w tej chwili te, które wygrają we Włoszech, tam dominujący są ci bracia włoscy, ale tam również chodzi oczywiście o Ligę Salviniego, czy szwedzkich demokratów w Szwecji. Jeżeli te partie, które są stygmatyzowane jako populistyczne i odmawia się debaty z nimi, bo one są, prawda, populistyczne, a więc złe, jeżeli one by rzeczywiście zaczęły dochodzić do władzy i zaczęły być alternatywą realną polityczną, to wcześniej czy później uwolniłyby jednak potrzebę debaty, jakiejś rozmowy. A w tej chwili chodzi o to, to jest strategia tych dominujących ośrodków, otoczenia ich kordonem sanitarnym. Tu nie ma rozmowy, to są po prostu źli.
Oni są otaczani, oczywiście stygmatyzowani, ale jednocześnie jak my się zastanowimy z naszymi myślami, patrzymy na pana Salviniego, to od razu pokazuje się ten obraz Salvini w koszulce Putina i mówimy, no z jednej strony Salvini jesteś grzybem jadalnym, ale z drugiej strony trochę jak w Alicji, z drugiej strony jesteś muchomorem.
To, że tam, po pierwsze, jeżeli chodzi o Salviniego, to dla niego sprawa Putina nie jest istotna. On prowokował, pojawił się w tej koszulce Putina, ale już zupełnie inni są bracia Włosi. Ale trzeba zdać sobie sprawę, że tam, że jeżeli jest tego typu sytuacja spychania do narożnika, wyrzucania z debaty publicznej całych grup ludzi, no to oni też zaczynają nieracjonalnie reagować. Ja to obserwowałem na Zachodzie, znaczy nie kiedyś, tylko teraz. Teraz obserwuję, jak często zdarza się, że różne, mówię to w Polsce, na szczęście tego nie mamy, ale na Zachodzie Europy, w Ameryce Łacińskiej na przykład, zdarza się, że chrześcijanie, katolicy mówią, no dobrze, ale ten Putin też wskazuje na te błędy Zachodu. Putin jest posiada jakąś siłę polityczną. Nagle pojawia się siła polityczna, która wydaje się, że dzieli podobne idee. To jest oczywiście nonsens. No, kagiebista, który w obronie występuje konserwatywnych wartości, religii i tak dalej. To, jak on je realizuje, widzimy dzisiaj na Ukrainie. Ale ludzie poszukują tego sojusznika. Poszukują jednak silnego sojusznika, z którym można by się jakoś choćby wyobraźni, na którym oprzeć.
Wróćmy na chwilę, albo przejdźmy do czegoś, co można nazwać polską racją stanu. Powiedzieliśmy już w tej rozmowie, że racją Polski, racją stanu i tym, co jest najważniejsze, to żeby Ukraina nie przegrała wojny z Rosją. Ale mamy drugą i mówimy dużo o solidarności Zachodu. Tak? To jest nasze twierdzenie klasy politycznej, która rządzi, czyli Prawa i nie?
Znaczy, solidarności Zachodu to jest raczej postulat niż realność, no bo właśnie mówiłem o tym.
I właśnie do tego jak powinno, to jest treść może zbyt długo zadawanego pytania, mianowicie jak się poruszać w tym świecie, bo z jednej strony mamy wojnę na Ukrainie, a z drugiej strony mamy sankcje, które właściwie są skierowane przeciwko Polsce.
No tak, sankcje przeciwko Polsce są porównywalne z tymi sankcjami przeciwko Rosji. Jan Rokita stwierdził nawet, że są większe. Ja nie wiem, czy one naprawdę są większe, w każdym razie są porównywalne. No bo to Polska nie dostała pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy, który żerowała i do którego się dokłada bez żadnych uzasadnień. W tej chwili zaczyna się słyszeć, że kto wie, czy fundusze nie są strukturalne zagrożone. No to oczywiście jest wpływ, próba naciskania społeczeństwa polskiego, żeby one wywaliły tą władzę i dały tą, która będzie posłuszna tym dominującym ośrodkom zachodnim i wtedy dostaniecie pieniążki. Niestety do pewnego stopnia to jest skuteczne. Zresztą posługuje się tym, że tak powiem, nasza opozycja w sposób czasami dla mnie szokująco, jakby to być bezwstydny, jak widzę Tuska na tle stadionu z Forsą, który mówi, dostaniecie tą Forsę, jak mnie wybierze, no nie mówi tymi słowy, ale de facto to mówi, no to zdumiewa. No więc tak trochę odszedłem od pytania, ale sytuacja jest taka, że my musimy w tej chwili zdać sobie sprawę, że jesteśmy przez obecną Unię Europejską zagrożeni. Mówił o tym profesor Krasnodębski. I to jest bardzo poważne zagrożenie. To jest oczywiście inne zagrożenie niż Rosja, bo ona nas nie najedzie, nie będzie nas zabijać, ale pozbawić nas niepodległości jak najbardziej chce. Ale uczynić z nas swoje zaplecze ekonomiczne, a więc zredukować nas w sensie ekonomicznym jak najbardziej. To są bardzo konkretne działania, więc jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej obecnie. Inna sprawa, że jesteśmy w niesłychanie niestabilnej sytuacji, bo Unia jest w kryzysie. Unia jest w kryzysie, tylko że im dłużej ten kryzys trwa, tym więcej się słyszy o tym, że trzeba odpowiedzią na problemy jest więcej tego samego. Odpowiedzią na kryzysy wywołane przez centralizację Unii, nazywaną integracją, jest więcej tej centralizacji, prawda? Likwidacja weta, etc. Ale wewnątrz Unii te też narastają sprzeczności. Ja wymieniałem to zwycięstwo Włochów, tych, którzy kontestują ten establishment. Włochy to jest trzecia gospodarka Europy. Szwecja zawsze była taką awangardą tak zwanego postępu. Proszę bardzo, tam też są zmiany. Napięcia między Francją a Niemcami też narastają w tej chwili. A więc jesteśmy w sytuacji niezwykle niestabilnej. I myślę, że wynik wyborów w Polsce ma ogromne znaczenie nie tylko dla nas. Dla nas to sposób oczywisty. Chociaż ja myślę, że te wybory są szczególnie ważne. Nie są takie jak zwykłe wybory, ale to również jest w wymiarze europejskim bardzo znaczące. Bo jeżeli wygrają tu siły niemieckie, proniemieckie, które się nazywają proeuropejskimi, no to będziemy ci, którzy kontestują obecny porządek, no będą zdecydowanie słabsi. Włosi, Polska, Węgry, z którymi możemy się dzielić, jeśli chodzi o ocenę Rosji zasadniczo, ale z drugiej strony, jeżeli o ocenę tego, co się dzieje w Europie, to jest zupełnie inna sprawa. Być może w Hiszpanii w przyszłym roku, tam wszystko wskazuje, że Vox też zdobędzie znaczącą pozycję, taki, który też kontestuje to status quo. A więc istnieje możliwość stopniowego zmiany tego status quo, który jest fatalny dla Europy całej i dla wszystkich poszczególnych nich krajów. Poza Niemcami właśnie mówię, no i do pewnego stopnia Francją. Chociaż w dalszej perspektywie może i dla Niemiec nie będzie taki kurs.
Powiedziałeś, że Unia Europejska jest, czy Europa jest w kryzysie. Chyba dalej można posunąć i powiedzieć, że zachodnia cywilizacja jest w kryzysie.
W dość fundamentalnym kryzysie. No, zachodnia cywilizacja, że tak powiem, sama sobie zaprzeczyła. To hasło cancel culture, czyli zlikwidowanie kultury, jest takim właściwym hasłem. No przecież ta dominująca ideologia to jest ideologia emancypacji, która zaprzecza fundamentowi tej cywilizacji, dzięki któremu, tym zasadom, dzięki któremu ta cywilizacja osiągnęła tą wielkość swoją. Zaprzecza, no mówi się, prawda, jakby to można by wymieniać, prawda, te trzy podstawowe czynniki budujące zachodnią cywilizację, racjonalność grecka, prawo rzymskie i porządek społeczny z tego wynikający i chrześcijaństwo, które integrowało to, które wyrastało z judaizmu. I te czynniki, które stworzyły Europę, to trzeba by wszystkie one są zanegowane. Najbardziej oczywiste jest to w przypadku religii, ale w przypadku klasycznej racjonalności również. Prawo zostało znaczy radykalnie coś innego niż znaczyło w klasycznym ujęciu obecnym. Obecnie to jest, dziś to jest narzędzie, to jest taki konstrukcji nowej utopii, więc zupełnie coś innego, zupełnie inaczej funkcjonuje. No i w efekcie została zanegowana demokracja, ta demokracja liberalna, no to jest przecież zanegowanie demokracji, to jest rodzaj oligarchii, czyli rządów nielicznych, de facto w swoim interesie oczywiście, podbudowane to jest ideologią.
No to jak wyglądają te sztandary, które niesiemy pomagając Ukrainie?
No te sztandary są nieco, prawda, wyblakłe czy potargane, no ale musimy zdać sobie sprawę, że wojna ma to do siebie, że sojuszników nie wybieramy. Podczas II wojny światowej zachodni alianci sprzymierzyli się ze Związkiem Sowieckim, który był straszny. No ale to miało być, prawda, to broniło ich przed katastrofą zwycięstwa nazistów. Współcześnie, powtarzam, to jest również sytuacja inna. No, Putin niesie nam zniewolenie dosłowne, śmierć i wszystko to, co oglądamy na Ukrainie. W tej chwili dominujące tendencje na Zachodzie grożą nam, ale to nie jest groźba tego samego, o tym samym kalibrze i przede wszystkim ten świat jest dużo bardziej złożony, pluralistyczny, ciągle jeszcze płynny i jesteśmy w stanie w nim uczestniczyć i go przetwarzać. Jeżeli zostaniemy podbici przez Rosję, no to już żadnych perspektyw przed nami nie będzie.
To zajrzyjmy na nasze podwórko, scena polityczna w Polsce, w blokach startowych partie polityczne. Jaka to będzie kampania?
No to my widzimy, jaka to będzie kampania, bardzo dokładnie. Ta totalna opozycja właściwie nic innego nie mówi, tylko mówi PiS. PiS rozliczyć, PiS obalić, PiS odsunąć, PiS, prawda, depisizacja. Właściwie tam nie słyszymy żadnych problemów. No i zanegowanie wszelkich projektów, oczywiście nie wszelkich, no bo zanegowanie projektów społecznych PiSu byłoby niebezpieczne. W związku z tym o tym się nie mówi. No ale fakt, że opozycja obecna wczoraj podczas tej debaty no kwestionuje wysiłki militarne, czyli na obronność, ułożenie i rozbudowanie polskiej obronności, no pokazuje, jak daleko idzie ta totalna opozycyjność. Poza tym jeszcze mamy ten wymiar właśnie kulturowy, czyli Tusk szuka takich pól, gdzie mógłby zetrzeć się, zyskać więcej odbiorców, wyborców. I w tym wypadku nagle porusza sprawę aborcji jako taki, nagle to staje się sztandarem. Kiedyś zupełnie coś innego było, ale przyzwyczailiśmy się, że to jest absolutnie cyniczny polityk i ta partia jest absolutnie oportunistyczna i może mówić zupełnie co innego za parę tygodni niż mówiła wcześniej. Znaczy Tusk decyduje i ci jego akolici. No więc będziemy mieli taką absolutnie brutalną kampanię ze strony opozycji, znaczy, która przedstawia w tej chwili Polskę jako ziemię zniszczoną przez. No to trochę to absurdalne, bo jeżeli zaglądamy na dane ekonomiczne, oczywiście jesteśmy w trudnej sytuacji na świecie, no bo jest wojna, bo była pandemia, bo były te wszystkie zjawiska, ale mimo wszystko to nie wygląda tak źle.
Jeżeli Bronisław Wilczyński dysponuje czasem, to po godzinie 9 możemy kontynuować, ale z jeszcze jednym gościem, który byłby i będzie dla ciebie niespodzianką. Możemy się tak umówić?
Możemy.
Bo teraz czas na reklamę, a potem wiadomości. I w postscriptum do Poranka Wnet o godzinie 9:14 spotkanie, wprawdzie telefoniczne, nie osobiste, ale można powiedzieć spotkanie na szczycie w studiu Bronisław Wilczyński, a przy telefonie Józef Ruszak, dyrektor Instytutu Literatury i redaktor naczelny kwartalnika Nowy Napis. Przywitam pana dyrektora. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry kolegom.
Dzień dobry, cześć.
I dlatego powiedziałem spotkanie na szczycie, bo to jest związek, który urodził się, związek polityczny, przyjacielski, który narodził się w Krakowie w latach 70., wtedy, kiedy powstawał Studencki Komitet Solidarności. Wtedy Bronisław Wilsztajn i Józef Ruszer razem ruszyli w tą publiczną przestrzeń walki z opresją. Ale umówiliśmy się dzisiaj na rozmowę na temat Herberta. Jutro urodziny Herberta, 29 października we Lwowie w 1924 roku urodził się Zbigniew Herbert. Jutro obchodzimy jego urodziny, a dzisiaj o nim porozmawiamy albo o czymś innym. Wistuje Józef Ruszer.
No ja połączyłem się telefonicznie z radiostacją i wysłuchałem wiadomości sportowych i miałem przez chwileczkę taką pokusę, żeby opowiedzieć o Herbercie, powiedziałbym, w takim sportowym guście, prawda, że jego forma zwyżkuje albo zniżkuje, że wygra jakąś ligę albo nie. Ale to była tylko taka pokusa do żartowania.
Ale pokusę taką miał również Bronisław Wilsztajn. Może nie łączył z Herbertem, ale był pod tak wielkim wrażeniem zmiany na stanowisku trenera Piasta Gliwice, że omal nie zemdlał w studio, a do tego wszystkiego, jak jeszcze się dowiedział, że dzisiaj będzie grała Pogoń Szczecin, to już widziałem tego pilota w ręku, który Bronisława Wilsztajna, że już nie opuści i będzie czekał na ten mecz przez cały dzisiejszy dzień. Nieprawdaż?
Nieprawdaż.
No i proszę bardzo, jak tu można rozmawiać z dżentelmenami? No nieprawdaż to nieprawdaż. No to w takim razie o Herbercie nie na sportowo.
O Herbercie nie na sportowo. To znaczy tak, to stwierdzenie sprawozdawcy sportowego, że tam komuś zwyżkuje albo nie zwyżkuje forma, to chcę powiedzieć, że no tak, to są 99. urodziny Zbigniewa Herberta. On ich niestety nie dożył, jak wiemy. Natomiast to oczywiście powoduje postawienie sobie takiego pytania. No dobrze, ale tyle lat, już ponad 20 lat od śmierci. Co z taką twórczością się dzieje w ciągu 20 lat? Bo pierwsze lata po śmierci Herberta były dla niego, powiedziałbym, latami urodzaju. Okazało się, że w archiwum Herberta jest tyle niewydanych rzeczy, że przez następne 10 lat to muszę powiedzieć, że nawet napisałem taki artykuł zatytułowany "A Herbert pisze wciąż jeszcze". Natomiast no oczywiście te zasoby archiwalne się wykończyły. Nie ma w tej chwili już żadnych bardzo ważnych utworów, które nie zostały wydane. Natomiast jest inna sytuacja. Ja się bardzo martwię o spuściznę Herberta w tym sensie, że kto będzie go mógł czytać ze zrozumieniem. Doszło do tak zasadniczej zmiany cywilizacyjnej czy kulturowej w całej Europie i dotyczy to także Polski, że spora część literatury właśnie takiej troszkę dawniejszej, ale nie jakiejś wyjątkowo dawnej, tylko takiej pisanej, nie wiem, 50 lat temu, 40 lat temu, 60 lat temu, że spora część tej spuścizny zaczyna być dla młodego pokolenia niezrozumiała, że kompetencje lekturowe dzisiejsze no, uniemożliwiają korzystanie w pełni z tego, co na przykład Herbert pisał, przy czym zaznaczam, że nie dotyczy to oczywiście tylko Herberta.
Zaraz o tej pełni porozmawiamy, ale ponieważ Bronisław Wilsztajn za chwilę opuści studio Radia Wnet, to Bronisława Wilsztajna zapytam o Zbigniewa Herberta i pytam.
No tak, to jest pytanie trochę szerokie.
Trochę.
Cóż mam powiedzieć o jednym z najwybitniejszych poetów polskich w ciągu minuty. Zresztą Józef Ruszar jest zdecydowanie bardziej kompetentny w tej mierze, co nawet jest za mało powiedziane, to co powiedziałem w tej chwili. A ja jestem po prostu czytelnikiem. To jest dla mnie wielka, wybitna poezja, która stale mi towarzyszyła, od kiedy zacząłem czytać w ogóle poezję, czyli od końca lat 60. mniej więcej. I zresztą jego osobiście spotkałem parę razy, zrobiłem bardzo dobre wrażenie, no ale to nie była żadna przyjaźń, broń Panie Boże. Natomiast myślę, że Józef Ruszar powie o Herbercie to, co trzeba, tyle, ile się da zmieścić w audycji. Natomiast tu warto by się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście te kompetencje tak radykalnie zanikają. Można powiedzieć, że generalnie zanika słowo pisane, że obraz je wypiera. To jest taki niestety sygnał barbaryzacji naszych czasów. To nie chodzi o to, że obraz zawsze musi być gorszy, ale w momencie, kiedy on już wypiera to słowo pisane, a my jednak jesteśmy ludźmi mówiącymi, tak jak to się dzisiaj dzieje, no to zaczyna to budzić niepokój. Możemy się w ogóle zastanawiać nad pewnym regresem duchowym, ale tutaj nie mamy czasu o tym mówić. Natomiast ja myślę, że jednak zostanie, jak widzę, to jest takie złudzenie, to poezja nigdy nie miała tak wielu czytelników. To w wyjątkowych chwilach ona była czytana trochę inaczej. Na przykład Herbert był czytany jako pewien manifest polityczny. I no to się oczywiście wiązało z redukcją Herberta i z jego, prawda, z tym, że został sprowadzony do pewnych sztandarowych jego wymiaru. Ale to nie znaczyło fałszowania Herberta. Natomiast współcześnie mam wrażenie, że istnieje próba przejęcia przez takie dominujące ośrodki również Herberta, co się wiąże już z fałszowaniem. Ja byłem kiedyś na takim targach literackich we Lwowie, gdzie występował biografista Herberta. Ta biografia, to już też znowu Józef Ruszar może powiedzieć więcej, biografista nazywa się Franaszek, pozostaje do życzenia, ale ta rozmowa, którą tam publicznie prowadzono, która przedstawiała Herberta jako piewcę wielokulturowości, który walczy z polskim nacjonalizmem, no budziła moje, no powiedzieć wątpliwości, to jest mało powiedziane, bo to oczywiście jasne, że Herbert był przeciwko prymitywnemu nacjonalizmowi, ale to tam nacjonalizm zaczynał być jakiś w linii prostej z patriotyzmem i tak dalej, i tak dalej. Niestety, ja bardzo muszę przeprosić zarówno uczestników, jak i słuchaczy, bo ja już muszę się oddać, o czym uprzedzałem, więc tymi swoimi uwagami tak średnio pozbieranymi muszę kończyć. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
I do zobaczenia.
Do zobaczenia. Do zobaczenia. A przepraszam, Krzysztof, jeżeli już o tym mówimy, jak długo trwa audycja jeszcze?
7 minut.
Jeszcze 7 minut. Dobrze. Proszę Państwa, tak, to co Bronisław powiedział, ja się z tym zgadzam, że takie prostackie upolitycznienie tego, co pisał Herbert, jest oczywistym nieporozumieniem. Herbert żył w określonych czasach, to znaczy w komunizmie, i oczywiście, że jego poezja miała także taki wymiar antykomunistyczny. No, miała taki wymiar antykomunistyczny, dlatego że komunizm był antyhumanizmem. W związku z tym ktoś, kto jest humanistą, nie może, nie jest mu z tym po drodze. To jest jasne. Przez pewien czas oczywiście odbierano jego, zwłaszcza jego poezję, jako sztandar antykomunistyczny i że on no, był takim chorążym antykomunistycznej opozycji. Tak, taki wymiar tej poezji oczywiście też istnieje. I w związku z tym chciałem przypomnieć czy przywołać taką dyskusję, która się odbyła chyba w 67 albo w 60. Tak, chyba w 67 roku na kłodzkiej wiośnie poetyckiej. Tam byli bardzo zaangażowani młodzi poeci, na przykład Kornhauser, Zagajewski i inni, prawda, tak zwana nowa fala, o, i Stanisław Barańczak. I z nimi starł się właśnie Herbert. Dlaczego? Dlatego, że Zagajewski z Kornhauserem zaatakowali Herberta, że on jest takim poetą kultury, że on ciągle się odwołuje do jakiejś mitologii albo historii greckiej czy rzymskiej i tak dalej, i tak dalej. A tu trzeba opisywać świat bieżący i walczyć z tym, co się dzieje obecnie. I na co Herbert odpowiedział, że jego nie interesuje pisanie wierszy o pierwszym sekretarzu, bo dzisiaj pierwszy sekretarz jest, a jutro pierwszego sekretarza nie będzie, no i co będzie z wierszem, prawda? Wiersz straci aktualność. I to była... Tak?
Tak, słucham.
I to była strategia Herberta, żeby pewne zjawiska bieżące, które on obserwował i które poetycko chciał wyrazić, żeby ukazywać ich wieczność, ich głębię, powiedziałbym, wieczności. To znaczy, że jeżeli jest na przykład jakaś opresja, to przepraszam bardzo, ale opresja w historii była, jest i będzie. Jeżeli jest jakiś dyktator, który wszystko jedno nazywa się Władysław Gomułka, czy tam Edward Gierek, czy wszystko jedno, jak on się tam nazywa, już bardzo szybko wszyscy zapomną te nazwiska, to nie to jest ważne. Tak samo jak nie jest ważne, żeby był jakiś cesarz Kaligula albo inny dyktator, który no, występował przeciwko ludziom, prawda? Że pewne zjawiska w historii istnieją. I teraz jego patent na to, jego sposób przedstawiania na przykład opresji w życiu społecznym polegał na tym, że on wyciągał na przykład z historii starożytnej, czy z mitologii, czy z literatury światowej pewne symbole, pewne archetypy jakichś zjawisk i w ten sposób kształtował swój utwór. Taki był jego pomysł na to.
I jeszcze jeden pomysł, po prostu dobrze pisać. Zajrzyjmy na chwilę, patrzę, jest godzina 9:27, mamy 3 minuty. O Herbercie będziemy dużo jutro mówili w programie Kalejdoskop Kulturalny. Urodziny Herberta zobowiązują, a pochwalmy trochę kwartalnik Nowy Napis. Te kwartalniki przychodzą do naszego studia przy Krakowskim Przedmieściu. Ciekawe eseje, właściwie takie próba obejrzenia czy innego spojrzenia na literaturę polską w XX wieku. Na czym ta inność polega?
Ta inność, na czym ona polega? Ona polega na pewnym, powiedziałbym, pewnej niepewności. Znaczy, kiedy mówimy na przykład o latach 60. czy 70., kiedy pisał Herbert, to myślę, że ogromna część, przynajmniej czytającej publiczności, może nie całe społeczeństwo, ale ogromna część czytającej publiczności miała dość jasne kryteria, czym jest na przykład dobra poezja, albo czym jest kiepska poezja, w ogóle czym jest dobra literatura. Dzisiaj tego nie wiemy. To znaczy istnieje spór na ten temat i to, co powiedziałbym, spór dosyć gwałtowny, nawet wojna kulturowa. Więc to jest pierwsza zmiana sytuacji. I to, co Nowy Napis próbuje pokazać też takie aspekty literatury współczesnej, które może nie mieszczą się w mainstreamie.
I to jest coś, o czym warto rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję dziś za rozmowę. Józef Ruszar, dyrektor Instytutu Literatury. i redaktor naczelny kwartalnika Nowy Napis, był gościem Poranka Wnet i jego postscriptum. Miłego dnia, panie dyrektorze.
Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
A ja już widzę w studiu Pawła Bobołowicza. Za chwilę raport z Kijowa.